Przeczytajmy fragment z Ewangelii Mateusza, 18 rozdziału, od 16 rozdziału, przepraszam, od wersetu 13 do 20. To jest strona 1048 Brytyjki. Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, wersety od 13 do 20. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie mnie uważają? Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. A on im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. To jest Boże Słowo. W Wielkiej Brytanii coraz częściej na rynku nieruchomości pojawiają się budynki, w których odbywały się nabożeństwa. Taki budynek jest, może osoba prywatna wykupić i przerobić. Najczęściej go przerabia na budynek mieszkalny. Czyli mieszka w tym budynku, więc no, pojawia się takie pytanie, może dosyć proste, ale czy ta osoba, która kupiła taki budynek, mieszka w kościele? Jak wam się wydaje? Czy osoba, która kupiła taki budynek, w którym były nabożeństwa, mieszka w kościele? Niby proste pytanie, ale odpowiedź mogłaby nam sprawić trochę trudności. Ci dłużej wierzący, którzy już mają większe poznanie, pewnie nie mieliby problemu powiedzieć, że budynek to nie jest kościół. Że jedyną osobą mogącą zamieszkać w kościele jest Bóg, Duch Święty. A że Bóg nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, więc budynek nie może być kościołem. Budynek nie jest i nigdy nie będzie kościołem, ponieważ budynek jest zbudowany ręką ludzką, a Bóg mieszka tylko i wyłącznie w świątyniach zbudowanych nie ręką ludzką, czyli w świątyniach, które sam buduje. Więc kościół dla tych dłużej wierzących ludzi, no to nie budynek, tylko coś innego. Ci, którzy są może mniej czy krócej wierzący, często utożsamiają kościół z miejscem, z budynkiem. Prawda? Jest pewien budynek okazały lub mniej okazały. Krzyż jest umieszczony na górze czy tam w środku i to jest kościół. I tak powiedzmy funkcjonujemy w tym kraju. Takie jest wyobrażenie, że kościół to jest ten, który stoi w konkretnym miejscu, to są cegły, to są kamienie i to jest to wszystko, co tam w środku się znajduje. To jest kościół. I muszę powiedzieć ze smutkiem, patrząc na siebie, że takie rozumienie kościoła jako miejsca wkrada się też do mojego myślenia, choć nie powinno. Ponieważ czasami, często jak mówimy dzieciom, dokąd idziemy, to mówimy: idziemy do kościoła. Bo tak jest łatwiej powiedzieć, prawda? I też budujemy od samego początku przekonanie, że kościół to jest właśnie, to są te mury tutaj. Podczas gdy Pismo Święte zawsze mówi, określa kościół jako ludzi wierzących. Kościół to ludzie. Kościół to nie mury. To nie cegły, to nie kamienie. Kościół to ludzie. Więc niezależnie, gdzie Kościół się spotyka, ponieważ w historii mamy różne miejsca, gdzie Kościół się spotykał. W Rzymie spotykali się w katakumbach, w podziemiach, prawda? Więc nie katakumby były Kościołem, ale Kościół używał katakumb jako miejsce swoich spotkań, nabożeństw. Więc to nie miejsce określa, definiuje Kościół, ale Kościół to ludzie. Więc dzisiaj zaczynamy nauczanie na bardzo ważny temat. Jest to temat Kościoła. Nie jest to temat na jedno nauczanie, ponieważ jest to ogromny temat. Nie jest to temat na jedno nabożeństwo, więc wymaga czasu. I tak wstępnie przyjąłem, że zajmie nam to rok. Nie co tydzień, uspokoję, ale raz w miesiącu chciałbym, aby ten temat został poruszony. Dlaczego? Za chwilę ten powód wyjaśnię, czy te powody. Ale przez całość tych wszystkich tych kazań, czy tego nauczania, pamiętajmy jedną rzecz. Kiedykolwiek pojawi się słowo Kościół, to zawsze ono się odnosi do ludzi wierzących. Chyba że będzie powiedziane inaczej. Ale generalnie, kiedy mówimy o Kościele, to mówimy o ludziach, nie o budynku. Więc pierwsze zasadnicze pytanie o nas. Tutaj nazywamy się, mamy różne tutaj nazwy w chwili obecnej. Misja Baptystyczna w Legionowie, Kościół Baptystyczny w Legionowie. Kim jesteśmy? Kim jesteśmy? Czyli gdzie my jesteśmy albo czym jesteśmy? Tak, jest to ważne pytanie. Trzeba sobie zadać to pytanie. Czym jesteśmy? Przychodzimy tutaj na nabożeństwa, ale czym jesteśmy? Kim jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Bardzo często chrześcijanie, mówiąc o Kościele, powołują się na fragment z Ewangelii Mateusza z 18 rozdziału 20 wersetu, który mówi: albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Twierdzą, że wystarczy dwie lub trzy osoby, które razem się zejdą, aby można było mówić o Kościele. Tylko czy tak można zinterpretować ten werset? Najbliższy kontekst wskazuje, że ten werset nie odnosi się stricte do Kościoła, ale odnosi się do modlitwy. Ponieważ wcześniej w 19 wersecie jest mowa o modlitwie, że jeżeli dwóch uzgodni swoją prośbę na ziemi o jakąś rzecz, wtedy Ojciec to spełni. Prawda? Więc najbliższy kontekst wskazuje na modlitwę. Trochę dalszy kontekst mówi o pewnej dyscyplinie kościelnej, czyli jak Kościół ma się zachowywać, kiedy jest grzech w Kościele. Jeżeli ktoś zgrzeszy, jakiś brat, siostra zgrzeszą, to jak się zachowywać wtedy? Więc definitywnie ten fragment nie mówi nam o tym, że gdzie dwoje lub troje wierzących się zgromadzi w jednym miejscu, to można już mówić o Kościele. Taka prosta ilustracja: jeżeli weźmiemy trzy cegły i położymy je blisko siebie, czy one już tworzą dom? Nie. Nawet nie wystarczy właśnie położyć dwóch lub trzech cegieł blisko siebie, by mieć dom, by mówić o domu. Trzeba dużo więcej cegieł, by mówić o jakiejś budowli, ale same cegły nie wystarczą. Prawda? Obecność tysiąca lub dziesięciu tysięcy wierzących w jednym miejscu nie czyni jeszcze z nich Kościoła. Same cegły nie tworzą Kościoła. Oczywiście są potrzebne, ludzie są potrzebni, żeby mówić o Kościele. Nie ma ludzi, nie ma Kościoła, ale nie wystarczą sami ludzie. Coś musi ich łączyć, coś musi ich scalać, coś musi ich trzymać, prawda? W jednym miejscu coś musi jednoczyć ich. Więc na szyldzie umieszczonym na tym budynku jest napisane Kościół Baptystyczny w Legionowie. Tyle, że prawda jest taka, że Kościołem to my jeszcze nie jesteśmy. Z biblijnego punktu widzenia nie jesteśmy Kościołem. Jest pewna grupa ludzi, mamy cegły, które gromadzą się razem. I to jest pewien początek, to jest pewien początek. Te osoby gromadzą się, by czcić razem wspólnie trójjedynego Boga. Ale to jeszcze nie znaczy, że ta grupa jest Kościołem w tym biblijnym znaczeniu. Jeśli nie jesteśmy Kościołem, to czym jesteśmy? Na dzień dzisiejszy powiedziałbym, że jesteśmy zalążkiem Kościoła. Zanim wyrośnie, zanim możemy widzieć wielkie drzewo w lesie, to one z ziarenka powstaje, tak? Z tego ziarenka wyrasta mała roślinka i z czasem ono rośnie, aż w końcu, w pewnym momencie staje się już drzewem. Więc tak samo podobnie jest i tutaj. Jest pewien zalążek, jest coś małego i on potrzebuje wzrostu. I dopiero za jakiś czas, kiedy już pewne rzeczy zostaną ukształtowane, wykształtowane w tej roślince, ona stanie się właściwym drzewem. Inaczej mówiąc, jesteśmy na dzień dzisiejszy jeszcze placem budowy. Placem budowy. Dopiero trwają prace budowlane, ale jeszcze jako takiego kościoła czy budynku nie ma go. Czy też budynków, to źle powiedziane. Ale tak, domu nie ma. Na razie jest plac budowy i trwają prace zmierzające do tego, żeby kościół powstał. Więc to jest nasze dążenie, aby w Legionowie powstał Kościół. Dlatego potrzebne jest nauczanie na ten temat. Stąd ten cykl. Potrzebujemy zobaczyć, co Biblia mówi o Kościele. Ponieważ jak przeczytaliśmy w 18 wersecie, Pan Jezus mówi, że to On zbuduje Kościół swój. To Jezus jest tym, który buduje Kościół. Więc musimy zobaczyć, co Jezus buduje, jak buduje, czym jest Kościół. Więc jeżeli ktoś budował dom, a są tutaj między nami osoby, które mają doświadczenie w tej sprawie, to istotną rzeczą jest mieć plan, widzieć plan. Tak? Tak? Panie Gaziku, Pan budował dom. Czy plan jest istotny, tak? Nie wiem, nie budowałeś dom? Nie, ktoś inny budował dom? Trzeba mieć plan, tak? Trzeba wiedzieć, co się buduje, zanim się podejmie wykonania tego zadania. Chrystus buduje swój Kościół, to On jest architektem, to On zaplanował, jak ta budowla ma wyglądać. Wydaje się właściwe i konieczne, żeby przed przystąpieniem do budowy zapoznać się z planem i wiedzieć, co budujemy. Jednym z określeń Kościoła, użytym w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, jest świątynia pańska. Świątynia pańska jest obrazem używanym w Piśmie Świętym na przedstawienie Kościoła. Jeżeli spojrzymy na Stary Testament, na lud, Boży lud Starego Testamentu, czyli można powiedzieć, lud Starego Testamentu jest Kościołem starotestamentowym, ponieważ jest to Boży lud i oni mieli swoją świątynię. Bóg pokazał Mojżeszowi, jak ta świątynia ma wyglądać, jak ją należy zbudować. Bóg pokazał mu wzór, jak ta świątynia ma funkcjonować, jak ma wyglądać, co ma być w środku, jak ma być wykonane. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale, wersety 8 i 9, ja przeczytam. I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich, dokładnie według wzoru przybytku i wzoru wszystkich jego sprzętów, które ci pokażę. Tak wykonacie. Więc Bóg wezwał Mojżesza do siebie na górę i tam mu objawił, czy pokazał, dał wzór, jak ma wyglądać ta świątynia, którą Izraelici mają postawić, czy wykonać, żeby Pan Bóg mógł zamieszkać pomiędzy nimi. I musiało to być wykonane dokładnie według wzoru, jaki Mojżesz otrzymał. Chrystus buduje Kościół według tego, jak On chce. Więc powinniśmy dołożyć wszelkich starań z całą naszą uwagą zrobić to właściwie. Według planu nie naszego, nie tak jak my chcemy, żeby to wyglądało, ale według planu naszego Mistrza, naszego Pana. Nie może tu być dowolności. Ponadto Bóg dał Mojżeszowi ludzi, którzy mieli umiejętność do wykonania wszystkiego według wzoru, jaki Mojżesz otrzymał. Bóg zatroszczył się o wszystko, co było potrzebne do budowy tej świątyni. Podobnie ma się sprawa z Kościołem, który buduje Jezus. Jezus buduje swój Kościół, ale to wierzący ludzie są narzędziami, którymi posługuje się Jezus. To wierzący ludzie są pracownikami, sługami Jezusa, którzy są zaangażowani w budowanie ciała Chrystusa. Dlatego tak ważne jest, by zapoznać się z tym, co Jezus nakazał nam budować. Jeśli chcemy służyć Jezusowi z całego naszego serca, to budowanie Kościoła będzie naszym najważniejszym priorytetem, będzie naszym największym pragnieniem. Żyjemy w czasie, który jest określany jako okres pochrześcijański. Chrześcijaństwo z różnych stron jest atakowane. Próbuje się je zmarginalizować. I w związku z tym rodzi się pytanie, dlaczego Kościół? Dlaczego tak istotne jest, żeby angażować się w budowanie Kościoła w tym XXI wieku, gdzie wszyscy mówią, Kościół nam niepotrzebny, Kościół nam tylko przeszkadza. Dlaczego my mamy się angażować w budowanie Kościoła? Odpowiedź oczywiście pokazuje nam Pismo Święte. Boży lud musi w jakiś sposób być zorganizowany. Tak jak pokazałem wcześniej, nie wystarczy wziąć 10 tysięcy cegieł w magazynach, w cegielniach pewnie, tam gdzie się produkuje cegły, pewnie stoją w jednym miejscu tysiące cegieł, ale one jeszcze nie stanowią, nie są domem, tak? Więc nie wystarczy samych cegieł, czyli wielkiej ilości cegieł, żeby mówić o domu, więc to musi być jakoś połączone ze sobą, musi jakoś ze sobą współgrać, musi ze sobą jakoś żyć, pracować, tak? Więc musi ze sobą jakoś funkcjonować. Gdyby Boży lud nie był w jakiś sposób zorganizowany, to nasze polskie wady, tak zwane, mówią, że gdzie jest dwóch Polaków, tam są trzy problemy. Ponieważ każdy ma jakiś swój pomysł na to, jak prowadzić, na kierunek, którym powinno się iść, na budowanie. Więc Boży lud musi być w jakiś sposób zorganizowany. Inaczej nie dałoby się funkcjonować. Inaczej każdy robiłby, co by chciał. Boży lud musi odzwierciedlać Boży charakter. Nie tylko musi być świętym ludem, nie tylko musi chodzić w świętości, ale musi też pomiędzy Bożym ludem musi panować porządek, ponieważ Bóg jest Bogiem porządku, a nie chaosu. W drugiej Księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, w 37 rozdziale mamy podaną liczbę mężczyzn, którzy wyszli z Egiptu, których Mojżesz wyprowadził z Egiptu. I było to około 600 tysięcy mężczyzn. Do tego trzeba doliczyć kobiety i dzieci, i starców. To daje nam, niektórzy obliczyli to, czy też wykalkulowali, że liczba ludzi, którzy wyszli z Egiptu, mogła sięgać 2,5 miliona, więc jest to ogromna rzesza ludzi. Ta rzesza ludzi ma plan, jest też Bóg ma swój plan dla tej rzeszy ludzi. Ta rzesza ludzi, te 2,5 miliona ludzi ma wejść do ziemi obiecanej, do Kanaanu, ma ją zająć i tam ma czcić swojego Boga. I kiedy czytamy Stary Testament, to widzimy, z jakimi problemami się borykali. Albo jakim problemem byli dla Pana Boga. W Nowym Przymierzu. Więc mamy grupę ludzi, tak? 2,5 miliona ludzi, którzy wyszli z Egiptu. Mają cel, dążą do tego, żeby zająć Kanaan i tam mają służyć Bogu, swojemu Bogu. Więc to musi być w jakiś sposób zorganizowane. Kiedy patrzymy na nowe przymierze, to już nie mamy do czynienia z jednym narodem. Tak? Nie mamy do czynienia tylko z jednym narodem. Wtedy w Starym Testamencie to był tylko Izrael. Teraz Ewangelia jest skierowana do wszystkich narodów. Więc mamy ogromną rzeszę ludzi. Nieograniczoną w jakimś terytorium. Ale ogromna rzesza ludzi, która żyje, funkcjonuje na ogromnym terytorium. jak ten Boży lud ma funkcjonować, jak ten Boży lud ma czcić swojego Pana, swojego Boga. Musi być w jakiś sposób zorganizowany. Więc co potrzeba, żeby tak mogło się wydarzyć? Żeby Kościół Boży odzwierciedlał charakter Boga, czyli był święty, ale też żeby był, funkcjonował w pewnym porządku. Więc patrzymy na Stary Testament. Nic nowego nie da się wymyśleć. Patrzymy na Stary Testament i patrzymy, co Bóg dał, czy jak Bóg sprawił, czy też co Bóg zrobił, żeby te rzeczy mogły się wydarzyć, czyli żeby Izrael mógł zająć Kanaan i żeby tam mógł służyć Panu Bogu. Więc po pierwsze, Boży lud potrzebuje prowadzenia. Bóg wybrał Mojżesza, by wyprowadził z Egiptu i poprowadził Boży lud do Kanaanu. Lud musi mieć swojego przywódcę, lidera, bo inaczej się rozprzęga, inaczej nie podąża w jednym kierunku. Lud się rozpierzcha na różne strony. Kiedy Pan Jezus został wydany i został zabrany przed Radę Najwyższą, uczniowie rozpierzchli się natychmiast. Ich lider został uderzony. Tak? Lider został zabrany i w związku z tym oni się rozpierzchli i poszli na różne strony. Podobnie jest w narodzie. Jeżeli nie ma przywództwa, nie ma lidera, jakiejś osoby, która by prowadziła, to ten lud się rozprzęga. Ponieważ Mojżesz zgrzeszył, Bóg zapowiedział mu, że nie wejdzie do ziemi obiecanej, ale ją tylko zobaczy z daleka. Kiedy Bóg powiedział, że już nadszedł czas na Mojżesza i żeby wszedł na górę, Mojżesz zawołał do Pana. Niechaj Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, wyznaczy męża, który by przewodził zborowi, który by szedł na ich czele i chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. Mojżesz rozumiał, że lud potrzebuje przywództwa, potrzebuje lidera, który by ich prowadził. Inaczej owce są bez pasterza, czyli giną. Owce muszą mieć swojego pasterza, który je prowadzi, inaczej owce giną. Pan Jezus jest tym wielkim pasterzem. On prowadzi swój lud, swoje owce. On oddał za nie życie. Owce należą do Niego i słuchają Jego głosu i idą za Nim. Ale ten wielki pasterz wyznaczył pomniejszych pasterzy, aby prowadzili owce, które należą do Niego, do Jezusa Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do starszych, nie w liście, tylko kiedy wiedział, że jego życie dobiega końca, że będzie uwięziony, spotkał się ze starszymi z kościoła w Efezie, czyli z przywódcami kościoła w Efezie i powiedział do nich tak. To jest Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28 werset. Miejcie, może ten, przeczytajmy to, bo to jest ważne. Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 28 werset, to jest strona 1196. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paszli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Duch Święty ustanowił biskupami, prezbiterami, starszymi czy przewodnikami ludzi, aby paszli zbór pański. Wyznaczył ludzi, aby opiekowali się owcami, które należą do Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? To znaczy, że to są osoby powołane do tego, żeby paść, żeby dostarczać pokarm, do tego, żeby troszczyć się o owce, do tego, żeby je chronić. A jeżeli czasami owca gdzieś zawędruje, to żeby ją przyprowadzić z powrotem. Więc Boży lud potrzebuje przywództwa i tym wielkim pasterzem jest Jezus Chrystus. On jest głową Kościoła, nie ma innej, jest tylko jedna głowa. Jest to Jezus Chrystus. Po drugie, Boży lud potrzebuje przygotowania. Kiedy Izrael był na pustyni, Bóg zawarł z nimi przymierze. On miał być ich Bogiem, a oni jego ludem. Bóg obiecał, że wprowadzi ich do ziemi, którą, którą obiecał dać im ich ojcom, Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. W tej ziemi mieli służyć swojemu Bogu. Otrzymali prawo, zakon, który mieli spełniać, czyli przepisy, które mieli spełniać. I otrzymali te przykazania na pustyni, kiedy jeszcze wędrowali do Kanaanu. Więc ten czas pielgrzymki, ten czas wędrowania na pustyni nie był czasem jałowym, ale był czasem przygotowania ich, tego narodu, do wejścia, do zajęcia ziemi, którą Bóg im obiecał i do tego, żeby w tej ziemi mogli służyć swojemu Bogu we właściwy sposób, w sposób, który Bóg objawił Mojżeszowi. Boży lud Nowego Przymierza, mówimy o wierzących w Jezusa Chrystusa, też zmierza do ziemi obiecanej, do ojczyzny, która jest w niebie. Obecny czas tutaj na ziemi jest czasem pielgrzymowania, ale też jest czasem przygotowania do służby Bogu w domu, do którego zmierzamy. Ponieważ kiedy Pan Jezus Chrystus przyjdzie, to zabierze nas do miejsca, które nam przygotował i tam będziemy służyć przed obliczem Pana na wieki. Więc ten czas tutaj na ziemi jest czasem przygotowania, dopóki pielgrzymujemy. Jest czasem przygotowania do służby Panu, do służby Bogu. I Pan Jezus zatroszczył się o to, żeby ten cel, czy też żeby ludzie mogli być, Boży lud mógł zostać przygotowany. Efezjan 4, 11, 12. Efezjan 4, rozdział. Wersety od 11 do 12. Jest napisane, to jest strona 1264. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Pan Jezus dał Kościołowi pewne dary, ludzi, dary słowa, aby przygotować świętych do tej służby. Więc ten czas pielgrzymowania, podobnie jak w przypadku Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, jest czasem przygotowania, jest czasem wzrostu, jest czasem, kiedy uczymy się służyć naszemu Zbawcy. Ponieważ sam Pan Jezus dał nam przykład tego, jak powinna wyglądać nasza służba. Mamy służyć Jemu i ludziom. On podał nam właściwy wzór, jak nasza służba powinna wyglądać. Więc ten czas, kiedy tu jesteśmy, jest czasem przygotowania do służby. Więc powiedzieliśmy, że Boży lud potrzebuje prowadzenia. Po drugie, że Boży lud potrzebuje przygotowania, czyli nauczania. Ale też jest trzecia rzecz. I to jest już troszeczkę trudniejsza rzecz. Niełatwa, ponieważ Boży lud potrzebuje dyscypliny. Bóg nazwał swój lud, Izraelitów, ludem twardego karku, ludem opornym. Ponieważ ten lud doświadczył potężnych cudów Boga. Bóg, 10 plag egipskich, prawda, ogromne znaki, które Bóg uczynił w Egipcie. Więc Izraelici to widzieli, tego doświadczyli, wyszli z Egiptu i co się zaczęło? Narzekanie. Nie mamy chleba, nie mamy co pić, nie mamy co jeść. Ciągle jakieś narzekanie. Więc był to lud, który widział potężne znaki Boga, działanie Boga, widział Boga pomiędzy sobą, a mimo to ciągle Bogu się sprzeciwiał. Ciągle gdzieś tam coś było nie tak, coś było źle. Bóg okazał im naprawdę łaskę i zawarł z nimi przymierze. Że On będzie ich Bogiem, a oni będą Jego ludem. I mieli tylko wytrwać w tych przykazaniach. Co zrobili? Złamali je. Zerwali przymierze z Bogiem. Więc Bóg dyscyplinował swój lud. Karał swój lud. Było to nieprzyjemne, ale było to konieczne, żeby ten cel, który Bóg miał dla swojego ludu, żeby został osiągnięty. Młodzi chrześcijanie często mają romantyczne spojrzenie na chrześcijaństwo. Teraz jak nawróciliśmy się, jak zostaliśmy pojednani z Bogiem, to wszystko będzie pięknie i bezproblemowo. Prawda, że wszyscy postrzegamy idealistycznie rzeczy. Tyle, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Oczywiście jest ten okres, miesiąc miodowy nawrócenia, gdzie wszystko jest pięknie, ładnie. Pan Bóg się troszczy o nas i nie doświadczamy różnych problemów, ale później Bóg mówi, czas jest stanąć na własne nogi. Trzeba zacząć chodzić na własnych nogach, trzeba wzrastać, rozwijać się. I Bóg powoli dopuszcza pewne rzeczy, żebyśmy zaczęli widzieć właściwie. Wystarczy spojrzeć na listy i jakie problemy tam były. Pierwszy list do Koryntian to już jest taki sztandarowy list, który pokazuje, jakie numery chrześcijanie potrafili wywinąć, że tak powiem. Że syn żył z żoną ojca swego, że kradli, że różne można mnożyć, więc to nie jest tak, że teraz jak już się nawróciliśmy, to my będziemy posłusznie iść za Bogiem. Ta stara natura, ona jest ciągle aktywna, ona ciągle chce dominować i my ciągle musimy pamiętać, że musimy umartwiać to, co cielesnego w nas. Apostoł Paweł dokładnie wiedział, on się z tym doświadczył tego, można powiedzieć, buntu ze strony wierzących. W drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, wersetach od 1 do 4, apostoł Paweł napisał tak do Tymoteusza, którego wysłał, żeby uporządkował sprawy w jednym ze zborów. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I nie jest to odosobnione zalecenie czy ostrzeżenie apostoła Pawła. Takich przykładów jest więcej. Owce mają to do siebie, że często chcą chodzić swoimi własnymi drogami. Dlatego potrzebna jest pewna dyscyplina. Potrzebne jest pilnowanie się i pilnowanie innych, żeby trzymali się Chrystusa, żeby chodzili za Chrystusem, a nie za swoimi pragnieniami. Więc trzy rzeczy. Boży lud potrzebuje prowadzenia. Po drugie, Boży lud potrzebuje przygotowania. I po trzecie, Boży lud potrzebuje dyscypliny. Więc to pokazuje, że trzeba dużo więcej niż tylko dwóch lub trzech osób wierzących, żeby mówić o Kościele. To pokazuje też, jak bardzo Kościół jest potrzebny. Jak bardzo Kościół jest potrzebny. Niestety wielu ludzi nie widzi tego, nie rozumie tego i nie wzrastają, ponieważ nie chodzą za Panem, ale schodzą gdzieś na manowce, nie są w Kościele. A musimy pamiętać, że Kościół to jest rozwiązanie, które daje Jezus. On buduje swój Kościół, On zbuduje swój Kościół. Więc te wszystkie potrzeby, żeby ten cel, który Bóg zamierzył dla swojego ludu, jest osiągnięty tylko i wyłącznie poprzez Kościół. Jest prowadzenie, jest przygotowanie, ale też jest i dyscyplina. Więc potrzebujemy Kościoła biblijnego, dokładnie takiego, według wzoru, jaki mamy z góry. Taki dokładnie to musi być Kościół, jaki Jezus zaplanował. Nie ma innej opcji dla ludu Bożego jak Kościół. Nie ma alternatywy. Kościół jest jedynym rozwiązaniem danym od Jezusa Chrystusa. Więc mam nadzieję, już kończę, mam nadzieję, że to, co zostało powiedziane, tylko zaostrzy nasz apetyt na więcej. Że to, co usłyszeliśmy, że przyczyni się do tego, że ten temat będziemy traktować z należytą uwagą, że nie polecimy, jak to się mówi brzydko, po łebkach, ale solidnie do tego przysiądziemy i dogłębnie zbadamy ten temat, ponieważ jest to wyłącznie w naszym własnym, dobrze pojętym interesie, żeby tak właśnie do tego tematu podejść. Ponieważ powiedziałem, że zaczynamy pewien proces i ten proces będzie trwał i mam świadomość tego, że jestem tylko człowiekiem, że to Pan Jezus jest tym wielkim pasterzem i On błędów nie popełnia, natomiast wszyscy inni popełniają. Dlatego żeby przez ten proces przejść w pewien właściwy sposób, poprosiłem do pomocy dwie osoby, dwóch Piotrów. Tak jak Pan Jezus powiedział, na tej skale zbuduję, Ty jesteś Piotr, na tej skale zbuduję Kościół mój. Ja poprosiłem dwóch Piotrów, przepraszam, Piera i Piotra o pomoc w tej ważnej sprawie i w tym procesie, żeby byli razem ze mną, żeby stali razem ze mną. I żeby ponieważ jest to ważne, to jest bardzo ważne i jak mówię tutaj, to dotykamy się dzieła Jezusa Chrystusa. W związku z tym tutaj nie może być dowolności. A jak mówię, jesteśmy tylko ludźmi i potrzebujemy się zabezpieczać, żeby uniknąć błędu. Dlatego Pier i Piotr, czy też poprosiłem ich, żeby razem ze mną w tym byli, żebyśmy mogli razem w tym procesie przeprowadzić nas generalnie. Więc proszę, módlcie się o to, o nas i o to, żeby Pan Bóg nas w tym wszystkim prowadził, żeby Pan Jezus zbudował swój Kościół w Legionowie. Żeby Pan przydawał ludzi, ale też żebyśmy mogli mądrze budować we właściwy sposób. Żeby ten Kościół był biblijny, ewangeliczny. Żeby Ewangelia mogła być głoszona i żeby fundament właściwy, który musi być założony, a fundamentu innego nie może założyć, jak ten, którym jest Jezus Chrystus, żeby był ugruntowany na długie, długie lata. Ponieważ kościoły mają tendencję do tego, żeby umierać, żeby odchodzić od Boga. To historia to pokazuje. Co rusz, Kościół gdzieś tam zbaczał. Ciągle Kościół musi się reformować i musi wracać na właściwe tory. Ale kiedy fundament jest właściwie położony, założony, to jest pewna, może nie pewność, ale nadzieja, że Kościół będzie we właściwym miejscu. Więc proszę jeszcze raz, módlcie się o nas, o Piotra, o Piera, o mnie, ponieważ jest to bardzo ważny proces, on będzie się wiązał z różnymi zmianami. Nikt nie lubi zmian, ale jest to proces powolny, więc tutaj na początku się tutaj nie będą żadne rewolucyjne rzeczy działy. Wszystko powoli, tak żeby każdy mógł zrozumieć, żebyśmy wiedzieli, o co biega generalnie, żebyśmy wiedzieli, do czego dążymy, do czego zmierzamy. Także chcę uspokoić, że rewolucji nie będzie. Rewolucji nie będzie, ale spokojnie, stopniowo, krok po kroku będziemy starać się wyłożyć ten temat, żeby każdy mógł mieć właściwe rozumienie tego, na czym polega biblijny Kościół. Więc to tyle. Amen.